pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Witam, Andrzej Chrystek, witam słuchaczy. Dziś rozmawiać będziemy o problemie starym jak świat. Wczoraj rozmawialiśmy o wakacjach tutaj w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, o Milusińskich, o tym, jak spędzają wakacje, jakie dybią na nasze dzieci zagrożenia, a tym razem będziemy rozmawiać o zagrożeniach, które czyhają na ich babcie i dziadków, czyli na seniorów, bo rzeczywiście tych zagrożeń jest bardzo dużo przez cały rok, ale być może, że pewne nasilenie zjawisk patologicznych, przestępstw wobec seniorów nasila się właśnie też i z latem. Może mieć to związek z wyjazdem wakacyjnym wnucząt, które dzwonią potem po pomoc ewentualnie do dziadków, pomoc finansową, przy oczywiście współudziale przestępców. Ale to jest jakby inna sprawa. Dzisiaj właśnie zastanowimy się o tych starych sposobach, które są znane już od dawna. Może nie starych jak świat, ale na pewno odkąd pojawiły się oszustwa. Oszustwa na dziadka, na wnuczka, przepraszam, na wnuczka. To jest oszustwo wobec dziadka i babci. Na wnuczka, na policjanta i w ogóle repertuar tych oszustw jakby się zwiększa. Ostatnio nawet znowu odnotowano wzrost tego typu przestępstw, bo wydawało się, że starsi ludzie są już ostrzeżeni, znają wszystko z gazet, z radia, z telewizji, ostrzeżenia cały czas płyną, doświadczenia być może nawet i własne mają, a mimo wszystko co roku chyba zwiększa się liczba oszustw na tak zwanego wnuczka i w studiu Polskiego Radia dzisiaj jest pani podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także seniorzy, którzy wesprą nas w tych rozważaniach. Przedstawicielki, studentki, powiedziałbym, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, pani Halina Mizera i pani Zenobia Hart, a także szef bydgoskich struktur Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, pan Zdzisław Tylicki. W tym gronie będziemy rozmawiać właśnie o problemie do godziny niemalże 13:00. Oczywiście i z udziałem naszych słuchaczy, bo ciągle jest włączony nasz telefon 52 345 50 90, ponieważ jest to audycja pod tytułem, powtarzam, każdy pytać może. Oczywiście z zastrzeżeniem, że byle na temat, bo dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniu czyhającym na seniorów. A z tym właśnie bywa bardzo duży kłopot. Może nawet zaczniemy od tego, jak to policja ocenia to zjawisko, bo właśnie ostatnio znowuż pojawiła się fala nalotu jakby gangów całych na niektóre miasta, które to oszukują upatrzonych seniorów, wyłudzają pieniądze, okradają i przenoszą się do innego miasta. Jest to zatem wielce sprofesjonalizowana profesja, powiedziałbym.
Można pewnie taką tezę postawić. Co my obserwujemy w ciągu ostatnich lat? Na pewno obserwujemy również coś, co nas cieszy, czyli to, że coraz częściej osoby, do których dzwonią oszuści, nie dają się oszukać. I zgłaszane policji sprawy to w zdecydowanej większości dzisiaj już usiłowanie oszustwa, czyli taka próba podjęcia tego oszustwa i jednak zakończona fiaskiem, ponieważ osoba, do której dzwonią oszuści, nie daje się wprowadzić w błąd, powiadamia policję i my jesteśmy w stanie podjąć czynności. Natomiast jeszcze parę lat temu ta tendencja była dokładnie odwrotna, czyli mieliśmy dużo więcej oszustw dokonanych niż tych usiłowań. Stąd tak szeroko podjęte działania, które miały na celu nagłośnienie działania tego typu oszustw, dokładne omówienie metody, którą wykorzystują sprawcy i zachęcenie wszystkich, którzy mogli nam pomóc w nagłośnieniu tego oszustwa, do tego, aby o tym mówić, aby wiedza trafiała do seniorów, do ich dzieci, które już są przecież niejednokrotnie dorosłe, którzy będą mogli swoim dziadkom czy babciom o tej metodzie opowiedzieć. Dlaczego babciom i dziadkom? Ponieważ pierwotnie ta metoda i dlaczego się nazywana wnuczka? Właśnie dlatego, że do osób starszych zawsze na telefon stacjonarny dzwoniła osoba, która przedstawiała się jako wnuczek tej osoby, do której było dzwonione. Dlaczego do osób starszych i jak to się udawało? Udawało się to naszym zdaniem najczęściej dzięki książkom telefonicznym i telefonom stacjonarnym, które w zdecydowanej większości są w mieszkaniach osób starszych. Ludzie młodzi w tej chwili posługują się komórkami, telefonów stacjonarnych nie mają. A mało tego, dlaczego książka telefoniczna...
To trudniejsze życie złodziei.
No tak. Dlaczego książka telefoniczna? Dlatego, że tam podany jest adres. Czyli oszuści tak naprawdę wiedzą, gdzie dzwonią. Dzwoniąc na komórkę, oni nie mają pojęcia, gdzie ten telefon się odzywa. A tutaj ta droga jest ułatwiona i to po pierwsze. Po drugie, ta metoda, nigdy nie dosyć, żeby o niej mówić, wykorzystaliśmy, czy też współpracowaliśmy, żeby o niej mówić z mediami, współpracowaliśmy z parafiami, z różnymi właśnie między innymi uniwersytetami trzeciego wieku, czy z stowarzyszeniami emerytów i rencistów. W tej chwili w naszym regionie współpracujemy również z Urzędem w Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, ponieważ osoby, które mają zainstalowaną aplikację RSO, która ostrzega przed kataklizmami, będą otrzymywały również komunikaty dotyczące grup działających metodą oszustwa na wnuczka lub na policjanta, ponieważ ta metoda oszustwa na wnuczka, powiedziałabym, w pewnym momencie być może się zużyła i ona...
Ale doskonalą formy tak, oszustwa.
Doskonalą albo potem, je zmieniają. W tej chwili popularna staje się również metoda oszustwa na policjanta, najczęściej Centralnego Biura Śledczego, bo magia tego słowa budzi zaufanie, budzi pewność, że mamy do czynienia z wysoko wyspecjalizowaną jednostką policji, stąd ludzie dają się na to nabrać. Najczęściej legenda dotyczy akcji prowadzonej, w której senior ma wziąć udział, jeśli chce ochronić swoje pieniądze.
I natychmiast reagować w dodatku.
Oczywiście, przede wszystkim natychmiast reagować i przekazać te swoje pieniądze w depozyt policji. I tutaj ja z całą mocą podkreślę, że nie ma takiej akcji. Nie ma takiej akcji w policji. Nie ma takich działań policji, w ramach której osoba prywatna musiałaby przekazać policji pieniądze. To wręcz byłoby niezgodne w ogóle z prawem, żeby policjanci takie pieniądze przyjęli.
No ja czytałem źródła, że tak powiem, zasięgnąłem pewnej wiedzy. Okazuje się, że w zeszłym roku, na przykład w ciągu 10 miesięcy na wnuczka wyciągnięto od seniorów około 12 milionów złotych.
Pan mówi o statystykach krajowych, tak, a ja powiem, że w 2016 roku na terenie kujawsko-pomorskiego mieszkańcy utracili w wyniku skutecznych działań oszustów metodą na policjanta lub na wnuczka ponad 1 300 000 złotych. To są bardzo duże pieniądze. Niejednokrotnie to są oszczędności całego życia. Bo jak senior dostanie telefon, że jego wnuk miał wypadek i trzeba wpłacić kaucję albo zapłacić, żeby załatwić sprawę, to weźmie, odda wszystkie pieniądze, które ma. Mało tego, niejednokrotnie zapożycza się, zaciągając kredyt.
Bo to się stąd używa przykład, różnych argumentów, tak, nie tylko na litość, ale również i na...
W tym zakresie, tak, na litość, na to dobre serce babci, która zawsze będzie chciała pomóc wnuczkowi, tak?
Właśnie to jest na tym oparte.
Tak.
Pan Zdzisław Tylicki.
Tak, proszę Państwa, ja i tak tu pani inspektor Chlewicz mówi, że no, te wyniki są coraz lepsze, pozytywne, w sensie za coraz mniej oszukiwanych jest tych seniorów, czy dziadków.
Coraz mniej daje się oszukać.
Ale i tak uważam, że bardzo dobrze, że od kilku lat jest ta profilaktyka prowadzona, która po prostu, ja tu mówię ze strony z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów, nie tylko w Bydgoszczy, ale w całym okręgu, i w Nursawie, i w Ciechocinku, i w Świeciu, w Sępólnie Krańskim, ale w Bydgoszczy. Wszystkie koła, które działają w Związku Emerytów, Fordon, Błonie, robią takie właśnie spotkania przy udziale policji, czy z komendy miejskiej policji, z osiedlowych tych...
Z komisariatów.
I my, ta profilaktyka po prostu bardzo dużo daje, bo jest ta informacja na bieżąco i ludzie rzeczywiście chodzą, bardzo się interesują tym i myślę, że ta rzecz powinna być jeszcze bardziej pogłębiana, bo to i tak od paru lat działa, bardzo mocno działają ci złodzieje, ci wszyscy, a i tak jeszcze się tyle osób daje oszukać. I
dodajmy, że w dodatku coraz więcej osób może dawać się oszukiwać, ponieważ, co tu dużo mówić, starzejemy się. No, wiek ten poprodukcyjny, tak się może nieładnie nazywa, ale generalnie w ten wiek seniorski wkraczają roczniki już wyżu demograficznego powojennego. No i wiadomo, że też wraz z latami te, no, jakby te pewne mechanizmy obronne stają się mniej ostre, mniej jakby wrażliwe na te bodźce zewnętrzne, powiedziałbym. Czyli, że ja nie mówię o, powiedzmy, demencji, o, chociaż też to, na to, tym, też, to też wchodzi w rachubę, że pewne oznaki demencji sprzyjają złodziejom, sprzyjają oszustom, ponieważ wystarczy trochę zmienić głos, podszyć się pod kogoś, prawda, starsza osoba nie dosłyszy, wystarczy
tak,
jakiegoś
to właśnie, właśnie dokładnie te mechanizmy są wykorzystywane, tego nie zawsze dobrego połączenia, tego
seniorów.
Oszustwa, że jestem przeziębiony, tego, że ktoś zleca, plus oczywiście posługiwanie się jeszcze tym zawodem jednak społecznego zaufania, którym jest policja. Lekarz, ksiądz, tak? To są takie zawody, które pojawiają się w oszustwach. Dlaczego? Dlatego, że z klucza ludzie tym osobom wierzą, po prostu.
Ja jeszcze dopowiem, że od chwili powołania przez prezydenta Bydgoskiej Rady Seniorów, który też jest członkiem tej Rady Seniorów, to była po prostu priorytetowa sprawa. Na pierwszym miejscu były spotkania 2-3 zrobione. Na właśnie ten temat była zaproszona policja, wszyscy przedstawiciele wszystkich związków senioralnych, którzy po prostu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związek Emerytów. Bardzo mocno było tam podkreślane. I umawialiśmy się zawsze, że na koniec wakacji, sierpień, wrzesień, październik, tych spotkań coraz częściej. I ja też przez Związek Emerytów też staram się z tymi seniorami. I to, co tu pani inspektor mówi, że naprawdę poprawiła się, bardzo mocno się poprawiła, chociaż jeszcze nie jest tak.
Są sukcesy, ale ciągle jednak tych zagrożeń jest dużo, bo ja powtarzam, przybywa seniorów, którzy, no cóż, stają się może mniej czujni i bardziej podatni na oszustwo. I jakie właśnie panie mają doświadczenia, ewentualnie pytania pani Helena Mizera?
Już chciałam właśnie nadmienić odnośnie starzenia się. To nie jest takie proste, bo każdy z nas się inaczej starzeje. Załóżmy, że starsza osoba ma problemy z pamięcią, a tacy ludzie są właśnie atakowani. Tacy są wybierani jako cel tej nieuczciwości. Osobie starszej, która właśnie ma problemy z pamięcią, to jest za mało powtarzać. Ona tak i czy inaczej za chwilę
zapomni. Właśnie to jest problem.
Zapomni. Więc uważam, wszystko wiemy, kto atakuje, kto jest ten niedobry, kto jest nieuczciwy. Moim zdaniem należałoby poszukać sposobu, metody, aby uchronić ludzi starzejących się, właśnie tak przykro się starzejących, że...
Zwłaszcza samotnych.
Samotnych i zapominających, po prostu zapominających. Ja mam 67 lat i też mi się zdarza wiele rzeczy zapomnieć. Wiele rzeczy zapomnieć już teraz.
A zwłaszcza ostrzeżenia.
Jestem z rodziny, gdzie zagościł Alzheimer, więc różnie też może być. Za czas jakiś i ze mną. Nie pomogą ostrzeżenia, to jedno wiem, bo z autopsji o tym wiem. Ale jeżeli taka starsza osoba ma swój autorytet, na przykład policjanta czy księdza, moja taka metoda ad hoc teraz mi się po prostu nasunęła. A może właśnie w kościele, a może zaangażować księży, jeżeli oni są tacy ważni. Dla mojego wujka czy dla mojego taty byli ważni, prawda? To może, tak jak nie chcę powiedzieć, odmawianie zdrowasiek w ciągłe przypominanie. Nie ufaj nieznajomemu. Nie ufaj nieznajomemu.
Choćby nawet najpiękniej mówił. Im piękniej mówi,
tak,
tym bardziej jest to podejrzane.
Nie ufaj. Może coś zostanie z tego.
No ale pani inspektor tutaj wspomniała o pewnej metodzie związanej z informacją telefoniczną. Może to daje jakieś nadzieje na wasze te telefony?
Znaczy, mówiłam o tym przekazywaniu informacji o tym, że ci, którzy mają smartfony i mają zainstalowaną aplikację RSO, to jest regionalny system ostrzegania. On w tej chwili podaje komunikaty na przykład o zagrożeniach związanych z warunkami atmosferycznymi, z groźnymi opadami, z wichurami. W tej chwili osoby, które mają tą aplikację, będą miały również informacje o tym, że w jakimś mieście pojawili się oszuści działający metodą na wnuczka. To będzie bardzo krótka informacja. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że osoby z problemami, o których mówiła moja pani przede mną, która mówiła, moja poprzedniczka, prawdopodobnie nie posługują się smartfonem. Ale przy dobrych wiatrach mają dzieci, mają rodzinę, mają opiekunów, którzy są najczęściej młodsi i tymi urządzeniami już się posługują, choć dzisiaj, w tym tygodniu nawet miałam rozmowę z jednym z seniorów, który mi powiedział, że to nie jest tak, że seniorzy nie posługują się smartfonami, bo jest doskonała grupa, która tych urządzeń również używa. My staramy się po prostu dotrzeć z komunikatem wszelkimi kanałami, tak? To jest tylko jeden z pomysłów. Poza tym, jeśli ja mam tą aplikację zainstalowaną i dostanę taki komunikat, mogę zadzwonić do mojej babci, może przyjaźnię się z moją samotną sąsiadką, którą gdzieś tam doglądam, nie wiem, opiekuję się nią, bo oczywiście największy problem jest z ludźmi samotnymi, z osobami starszymi, które są samotne.
Bo
można by powiedzieć wtedy, że znikąd pomocy, tak? Bo nie można liczyć na rodzinę. O ile one są otwarte i uczestniczą w jakichś stowarzyszeniach, w jakichś spotkaniach, czy tak jak tutaj pan prowadzi, czy są różne koła emeryta, czy domy dziennego pobytu, do tych miejsc również staramy się dotrzeć. To, o czym pani mówiła tutaj, również z takim apelem, wiem, że występują, bo osobiście słyszałam, jak proboszcz w mojej parafii, taki apel podczas mszy niedzielnej odczytywał policjantów
się.
O tym, o metodzie, o tym, żeby rozmawiać z osobami starszymi na ten temat.
Jeszcze pół biedy z dotarciem do seniorów zorganizowanych w różnych formach, choćby na przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku i też są koła Związku Emerytów. Najgorzej właśnie z tymi, którzy nie udzielają się, zamykają się tylko ewentualnie w kręgu rodzinnym lub swego mieszkania. No, ale wspomniałem właśnie o Uniwersytecie często i w jakiej formie te problemy się omawia. Pani Zenobia Hart?
No, w zasadzie to jest podanie informacji, że pojawiło się w Bydgoszczy takie zjawisko, ktoś został oszukany, jak to funkcjonuje. W zasadzie jest to komunikat, który w większości tych, którzy słuchają, po prostu są zorientowani. Ale ja mam jeszcze takie, coś mi przyszło w tej chwili do głowy. Po prostu każdy z nas ma sąsiada, który jest stary, młody, po prostu grupa sąsiedzka. I rzeczywiście dobrze by było, żeby sąsiedzi też widzieli tego biednego, starego człowieka, do którego nikt nie przychodzi, który czasami z wyboru nie chce utrzymywać kontaktów z rodziną, ale utrzymuje dobre kontakty z sąsiadką, żeby jednak sąsiedzi też mieli na nich, że tak powiem, baczanie, że im się coś dzieje, że ktoś do nich dzwoni do domu, że ktoś coś od nich chce, a tym ludziom, oni powinni się właściwie, jeżeli ja mam wątpliwość, czy dzwoni do mnie wnuczek, rzadko do mnie wydzwania, a teraz dzwoni, że ma problem, to ja zapytam mojej sąsiadki, czy ona coś na ten temat wie. Słuchajcie państwo, bo wydaje mi się, że nie żyjemy na pustyni, a coraz bardziej jest nam wszystko obojętne. Dzieci mają czas, nie mają czas, czasami się nami zajmują, czasami nie. Mówią, mamo, ciągle dzwonisz, coś ode mnie chcesz. Ale jest jeszcze sąsiadka, która jest dobrą sąsiadką, zajrzy, powie, ach, nie masz coś, to przyniosłam ci kawałek ciasta. Po prostu problem polega na tym, żeby chciały sąsiadki, sąsiedzi rozmawiać.
No dzieci też powinny poprosić te sąsiadki, żeby
tylko wie pan, z dziećmi to bywa różniście. Czasami są bardzo daleko, czasami są zaganiani i mówią, my nie mamy czasu. ale najbliżsi sąsiedzi, którzy wiedzą. Wiedzą na przykład, że ta sąsiadka ma kłopoty. Ja ostatnio nie widziałam mojej sąsiadki, pytam, co się z nią dzieje. No bo po prostu nie zauważamy ich. Ktoś się za często pojawia, obcy dzwoni do domu czy coś takiego. Po prostu musimy być bardziej asertywni i chcieć być społecznie użyteczni dla wszystkich, bo tak ostatnio się zdarza, że mnie to nie dotyczy, mnie to nie dotyczy.
Wspomniała pani tutaj bardzo słusznie o właśnie tych złodziejach, bo oni najpierw rozpracowują ofiarę, badają, do kogo telefonują, kogo chcą naciągnąć, czy w ogóle się opłaca, czy ktoś jest tam, powiedzmy, majętny na tyle, że może do tej kiesy sięgnąć bankowej.
Ale ja myślę też, że tutaj pani bardzo, bardzo ważny problem, znaczy problem, podpowiedziała bardzo fajny pomysł, bo bardzo często też jest tak, że ludzie starsi mieszkają w domach od wielu, wielu lat. I w tych domach ci wszyscy lokatorzy tego domu już mieszkają tam i mniej więcej, wiecie, to, tak jak mówi się, że są takie osiedla, gdzie mieszkają starsze osoby w Bydgoszczy, prawda? Więc to są też osoby, które mają inne relacje, bo dzisiaj w dużych skupiskach, w dużych blokowiskach ludzie się bardzo często nie znają. Ja nie mam pojęcia, kto mieszka za ścianą, kto mieszka na trzecim, na piątym piętrze wieżowca, ale w tych społecznościach, powiedziałabym, właśnie starych osiedli bydgoskich, o ile to pokolenie jest tam, to najczęściej są to ludzie, którzy doskonale wiedzą, kto mieszka obok, kto mieszka w jakiej klatce, na którym piętrze. Zupełnie inne relacje mają. Także myślę, że wykorzystanie tego pomysłu, tej pomocy sąsiedzkiej jest bardzo dobre w każdym wymiarze. I przeciwko jakimś włamywaczom, złodziejom, tak? I przeciwko tym oszustom na wnuczka. Wiadomo, że ktoś starzeje się lepiej, ktoś starzeje się troszkę bardziej drastycznie, tak? Ktoś jest chory, jakieś doskwierają mu ułomności, które też powodują, że on zupełnie zaburza się jego funkcjonowanie.
A
mamy też osoby w podeszłym wieku, które funkcjonują świetnie, prawda?
Tak, do
a sąsiedzi najlepiej wiedzą. Nie własna rodzina, tylko sąsiedzi wiedzą,
tak,
co?
Obawiam się, że może to być prawda. Dokładnie.
Zwłaszcza trzeba byłoby zwrócić na te uwagę na te starsze osoby, które na przykład już widać, że wyraźnie zapominają, nie rozpoznają sąsiadów, a przynajmniej nie od razu.
Są takie symptomy. Tak,
to są symptomy,
które wskazują, że coś jest nie
i
tak.
Zaczyna wtedy, to powinno to budzić podejrzenie sąsiadów, że coś z tym problemem trzeba zrobić, bo to jest potencjalna ofiara oszustów.
Ja mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych i tam bardzo dużo jest właśnie starszych ludzi, którzy mieszkają sami. Dzieci powyjeżdżały tam różne, nie chcą już tych dóbr, których tatuś i mamusia czy babcia nagromadzili. I te osoby mieszkają same. I właśnie zauważam, że bardzo często chodzą różni, dzwonią, a to z jakimś tym, a ten potrzebuje takie rzeczy, a może by pani chciała kupić to. I tak
to
w zasadzie to jest takie rozpoznanie. Jak mówisz, że no wie pan, dziś nie mam emerytury. Ja się ostatnio sama złapałam na tym. Wie pan, dostanę dopiero emeryturę. Zobaczcie, jak człowiek czasami sam się wszystko wykłada. Tak. Nie mówiąc już, że tak. Facebook, jeśli również, bo powiedzmy nasze pokolenie, tam 60-iluś latków, też korzysta z Facebooka. I co zajrzę, to jestem przerażona. Ludzie wykładają wszystko na stół. Tak. Robią zdjęcia, pokazują się, mówią o wszystkim. I słuchajcie państwo, nawet nie potrzeba służb specjalnych, żeby wiedzieć, co u kogo można zgarnąć. Tak. Także
albo
ostrzegam,
pod niego nieobecność,
tak,
albo oszukać
po prostu,
go.
No nie należy się odsłaniać. Te fora społecznościowe są dosyć szerokie i rzeczywiście wystarczy je przeglądać. Ja gdybym chciała być złodziejem albo oszustem, przejrzałabym tylko to. Miałabym pełną informację. Nie wiem, policja chyba też się temu przygląda.
Ja jeszcze dopowiem, może tak, też nie do końca nie powinno być tak, że niektórzy nie chcą się nawet zdradzić. Jeżeli zostaną oszukani i nastąpi taka sytuacja, to ja wiem po sobie, jak u nas do związku przychodzą, ale to tak, czyli powiedzmy w tajemnicy, ja mówię, to na policję nie zgłosiliście. No nie, trochę wstyd, no jak głupio, można było, tak. Ale nawet przed rodziną, czy przed tym, że tak zostali oszukani i to też nie powinno być w sobie zamykali się i nie informowali próbowali...
Bo to jest pomoc złodziejom.
Pomoc złodziejom, tak jest, bo tak jest, ta policja ma wtedy większą szansę dojścia do większej możliwości zdobyć...
Zatrzymania osób, które się tym stają, oczywiście, bez zgłoszeń.
Może to nie jest kwestia, przepraszam, tak, wstydu, tylko ale, po prostu należałoby rzeczywiście uniemożliwić zrobienie, bo każdemu się zdarza. Słuchajcie, nawet młodzi ludzie potrafią dać się oszukać czasami.
Oczywiście, to nie...
Ona woli przyjść do nas, proszę, do związku, powiedzieć, no jakąś to pomogę, może ewentualnie, czy coś, może wystąpić,
ratować
się. I kilka takich ostatnio mieliśmy przypadków, no ale no, nikt nikogo nie zmusi. Ja ze swojej strony nie zgłoszę, no bo mówię, ona jest niezależna, powiedziała, że nie.
A to jest efekt
nie,
oszukania.
Efekt tego oszukania. I ja tu jeszcze poszedł dalej szeroko, bo mówimy tylko ta metoda na wnuczka, ale bardzo dużo też jest i takich właściwie seniorów oszukują na temat umów jakichś. Przyjadą z energetyki, przychodzą.
Telefony.
To jest też drugi problem.
Chociaż
się pokrewny.
Pokrewny, bo tak samo został oszukany. Czy umowy na ostatnią mieszkania sprzedaży nawet. Są takie sytuacje, na pewno pani inspektor wie i takie rzeczy się robi. I
ja myślę,
to,
że takie poważne decyzje jakby życiowe wywołujące, zwłaszcza jakieś skutki finansowe, no to jednak dobrze byłoby, żeby osoby starsze posiłkowały się pomocą członków rodziny. I nie wiem, czy dzieci, czy to jest możliwe, bo tak jak pani mówi, dzisiaj wszyscy jesteśmy w takim zabieganiu, że ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że...
Ale taką usługę z umową, podkręcają atmosferę, tak, śpieszą
oczywiście,
się.
Oczywiście, poza
to
tym...
To jest okazja, ostatnia, bo jutro już będzie za późno.
Ta złota okazja i tylko dzisiaj, i tylko teraz. Ale proszę pamiętać, zresztą pewnie każdy jakiś konsultant do spraw klienta powie, że od każdej umowy możemy odstąpić w ciągu 2 tygodni. I jeżeli już się tak stało, że ta umowa została podpisana, to trzeba ją po prostu skutecznie
nawet jeśli klauzula byłaby tam małym druczkiem zapisana, że jest to ostateczna umowa i nie podlega ewentualnie
odwołaniu. Myślę, że z każdej umowy takiej zawieranej można się wycofać, ale nie chciałabym się tutaj mocno mądrować, bo nie do końca czuję się ekspertem, ale myślę, że 14 dni jest. Mało tego, bardzo często w tej chwili te magiczne garnki, pościele, masażery i różne inne rzeczy.
Takie.
Bardzo często firmy, trzeba też to powiedzieć, dołączają już druki umożliwiające odstąpienie od umowy tego cudownego.
Zgodnie z prawem.
Tak, bo taki senior przyjdzie na takie spotkanie z garkami czy z tymi kołdrami. Zostaje tak nakręcony przez tę godzinkę czasu. Jakiś nam prezent, czy jakiś kieszeń dostanie, nawet parowe żelazko, czy jakiś ten, ale i potem podpisuje umowę i już jest zobowiązany, iż trudno jest odstąpić od tego kredytowania. I wtedy dopiero, jak podpiszesz tą umowę, no wtedy ba, przychodzi, no co to dalej robić.
To jest drugi właściwie problem, chyba nawet bardziej powszechny niż oszukiwanie na wnuczka.
Myślę,
no
że to jest o tyle poważniejszy problem, bo bardzo często okazuje się, że nie jest to przestępstwo. Tak? No że jest to świadome działanie osoby, która ma pełnię
oszustwo
władzy.
Oszustwo w świetle prawa.
Nie nazwałabym tego tak, bo trudno mi jest kwestionować, że nie wiem, moja babcia kupiła sobie magiczną kołdrę za pieniądze niebotyczne, tak? Zrobiła to, jest świadoma, jest zdrowa, miała prawo taką decyzję podjąć. Oczywiście jest kwestia rozmowy z naszymi dziadkami i rodzicami, jeśli oni są starsi, czy rzeczywiście jest to zakup konieczny, czy ta cena jest warta tego, co ja kupuję, ale nie możemy tutaj mówić o oszustwie bardzo często. Także myślę, że też to jest samoświadomość jakaś, tak?
Ponieważ jeśli chodzi o oszustwo, to włącza się jakby z urzędu policja i ściga złoczyńców. Natomiast tutaj właściwie kto mógłby pomóc tym starszym ludziom naciągniętym w ten sposób legalnie?
Nie, jedynie
prawa.
To odstąpienie od umowy, o którym mówimy w ciągu tych 14 dni, jeśli to nie
A to
następuje.
A trzeba jeszcze
no to
z kimś skonsultować,
na szczęście są, myślę, takie miejsca. Są punkty do doradztwa dla konsumentów i myślę, że w takim miejscu spokojnie. Poza tym mamy...
Rzecznika praw konsumentowych, który też w Bydgoszczy działa i do niego w każdej chwili można podejść. I takie problemy...
Do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, to oni też powiedzą, gdzie szukać pomocy.
O tym się mówi. Tym bardziej, że my mamy swojego prawnika, mamy też działania, które możemy na każdym kroku
pomóc. Możemy usiąść i narzekać, że znikąd pomocy, ale jeśli sami nie postaramy się tej pomocy dla siebie znaleźć, no to na pewno ona nie
mamy
należy.
Telefon, może posłuchamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, przecież takie namawianie do kołdry za 5 000 to jest kodeks karny. Namawianie do niekorzystnego rozporządzenia, to nie jest. I
Oj, słabo słyszymy. Gdyby panu mógł, bo jakieś sprzężenie mamy chyba telefoniczne.
Prokurator przecież może wszcząć postępowanie wobec takiej firmy, która w sposób nieuczciwy namawia klientów do zakupu.
Ale trzeba byłoby najpierw zgłosić prokuratorowi problem.
Tylko że i podstawa prawna jest, bo to jest niekorzystne rozporządzenie mieniem
tak.
człowieka, który podpisuje taką umowę.
Korzysta się z jego nieświadomości po prostu.
Tak, nie.
Albo wprowadza nawet w błąd.
Świadomie się wprowadza w błąd celem niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem.
Jest na to artykuł, że
na gotówkę czy na kredyt, to jest kodeks karny i tu nie są władze bezsilne. Tak?
Ale czy na przykład właśnie taki poszkodowany mógłby zgłosić się wstępnie przynajmniej do swojego dzielnicowego, policji, do komisariatu najbliższego?
Zawsze.
I stamtąd mogliby na przykład pokierować do prokuratora?
Zawsze w każdej sprawie można zgłosić się do dzielnicowego i on na pewno poradzi, co możemy zrobić i pewnie by poradził to, co tutaj mówił pan dzwoniący, że można złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zawsze można złożyć, a to zadanie prokuratury i policji jest później prowadzenie postępowania i ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa niekorzystnego, do prowadzenia osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem.
Bo do policjanta najłatwiej trafić. On jest właściwie
tak
pod ręką, powiedziałbym.
Tak.
Dzielnicowie wiadomo,
bardzo dostępni, mają znane ich numery.
Konsumentów to jest ciężka sprawa, uciążliwa dla seniorów zwłaszcza.
Tak, ale na pewno komendy policji są to miejsca, gdzie można się zgłosić, można skontaktować się ze swoim dzielnicowym. To w tej chwili jest, wydaje mi się, że bardzo łatwe i chociażby się go poradzić, tak? Co mogę zrobić? To na pewno jest również
pierwszy krok,
sposób,
który by mógł.
Dokładnie, na wycofanie się, czy też na rozwiązanie swojego problemu. Obojętnie, czy on dotyczy zakupu tych magicznych kołder, umówmy się, czy dotyczy oszustwa na wnuczka, chociaż jeśli chodzi o oszustwo na wnuczka, czy na policjanta Centralnego Biura Śledczego, to ja bym jednak namawiała wzywać interwencję policji i dzwonić pod numer 112-997, żeby jak najszybciej uzyskać tę pomoc i nie czekać na to spotkanie z dzielnicowym, bo jeśli się okaże, że on będzie miał popołudniówkę, to zanim do niego dojdziemy...
To są dwie sprawy. Tutaj jest kryminał, a tutaj jest kwestia...
Korzystanie z porady na pewno jest możliwe i każdy dzielnicowy... Można do niego podejść i zapytać, co mogę zrobić, tak? A teraz od jego kompetencji, od jego wiedzy i tego możemy od dzielnicowych oczekiwać, będzie należało to, żeby on nas właściwie pokierował.
Czyli w policji też można szukać pomocy.
Na pewno tak.
Bo to jest istotne.
Zresztą na tych spotkaniach każdy policjant bierze udział na naszych spotkaniach, gdzie ze Związkiem Emerytów zorganizujemy te spotkania z seniorami, to zawsze na koniec podkreśla, że jeżeli coś, jakiś przypadek się zdarzy, czy coś, to pierwsze kroki nawet daje telefon dzielnicowego, czy komisariatu rejonowego, czy coś. W każdej chwili mogą się ci poszkodowani zgłosić i nie ma problemu. Tak jak tutaj pani inspektor.
Ja wiem, że to może być dodatkowy problem dla policji, bo może być zarzucona wręcz takimi zgłoszeniami o poradę.
Ale rola dzielnicowych w tej chwili, znaczy w ogóle rola dzielnicowych jest taka, zwłaszcza w myśl tej dzielnicowy bliżej nas programu,
który
został wdrożony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to sama nazwa już tego programu wskazuje na to, tak? Po co jest dzielnicowy? Jest po to, żeby być blisko ludzi, którzy mieszkają tam, gdzie on pracuje, w jego rejonie służbowym, tak? I ma im pomagać w różnych aspektach albo doradzać. Oczywiście wtedy, kiedy są to kompetencje policji, to przejąć sprawę. Natomiast
poradzić,
tak? Czy szukać pomocy na przykład w rejonowym ośrodku pomocy społecznej, tak? Czy iść do tego rzecznika związku. Praw konsumenta,
Aha,
czy do
związku. Ja teraz odbiorę telefon, bo mamy kolejne pytanie. Halo?
Dzień dobry. No ja jestem też emerytką, mam już 70 lat, a na razie umysł sprawny. Telefon...
I oba jak najdłużej.
Tak, telefon mam i stacjonarny, i komórkowy, ale telefon stacjonarny mam już dawno zastrzeżony, to po prostu do mnie nikt nie dzwoni z takich
osób. Ma pani spokój.
No i właśnie to może strony. Jest taka propozycja, żeby rodzina tym starszym osobom na przykład te telefony zaszczegła, może zmieniła nawet numer i wtedy już przynajmniej wiadomo, że nikt obcy nie zadzwoni, ale ja chciałam podać...
Bo z tego co wiem, to chyba nawet nie ma nowych książek telefonicznych.
No właśnie.
Jest trudniej, coraz trudniej trafić na ten stacjonarny.
No, a czy można zastrzec numer, to naprawdę rodzina powinna zrobić, nie? I mam taki jeszcze inny przykład, po prostu tutaj mam masę sąsiadów starszych i no oczywiście rozmawiam z nimi o tym i jest taki sąsiad, który został oszukany na pracownika z ZUS-u. Przyszła pani, otworzył jej drzwi, przepraszam, i po prostu powiedziała, że tam, nie wiem, co chciała niby, że ona jest z ZUS-u, potrzebuje jego legitymację tą ZUS-owską, żeby pokazał, nie?
No a sama się nie wylegitymowała.
Oczywiście. O, no oczywiście. To jest właśnie człowiek, który no już tak trochę ma problem z pamięcią i po prostu poszedł do innego pokoju. Był akurat sam, chociaż mieszka z żoną i ta pani poszła do drugiego pokoju i tam no oczywiście przeszukała szafę, akurat były pieniądze na wierzchu i po prostu tam to ukradła.
Klasyczne.
No i żona w tym czasie była na zakupach i nie wiem właśnie jak oni to wypatrzyli, że on w tym momencie jest sam, bo żona by się nie dała oszukać, no ale...
Obserwacje też na
tak,
pewno.
Tak, to jest bardzo dobrze przygotowana akcja.
Kiedyś tego właśnie ten pan tu nieraz ćwiczy na tym naszym tu osiedlowym, no jak to się nazywa, tych przyrządach. I po prostu ja zauważyłam, że tam usiadł na chwilę na ławce i jakiś pan, taki jakiś podejrzany typ podszedł do niego i tam mu coś nawija. No i później jak już sąsiad wracał do domu, ja mówię, co ten pan od pana chciał, nie? Specjalnie zeszłam, pytam. No, chciał mi sprzedać zegarek, a jeszcze chciał mi sprzedać tam maszynkę do golenia, coś. A ja mówię, czy pan musi kupować zegarek w parku, czy po prostu zegarki się nie kupuje? Tak.
Chce zostać paserem?
No właśnie. I no niestety on tam coś, jakąś mu wcisnął maszynkę do golenia, czy coś, nie? Ja mówię, niech pan nie robi takich... zakupów, bo w ogóle może do domu z panem przyjść, no może nie zawsze ma jakieś tam pieniądze drobne przy sobie, nie? No różne są sposoby.
Namierzyć go, gdzie mieszka, obserwować.
Tak,
potem...
tak, ale no widział, że osoba taka i tam no różnie chodzą właśnie, no na pracownika ZUS-u to już było też ostrzeżenie, że chodzą, nie?
A ci złodzieje to są często dobrzy psycholodzy.
No właśnie, ale nie wiem skąd oni wiedzieli, kiedy on będzie sam, jak obserwują, nie wiem. Po prostu to jest, ja po prostu jestem tak już ostrożna, że w ogóle no żadnych takich tam chodzących osób to nie otwieram. Pytam przez drzwi, kto jest i w ogóle nie otwieram, ale... Kiedyś po prostu raz o mało się nie dałam nabrać na zmianę operatora telefonii i była niekorzystna umowa, już miałam podpisaną, ale się zorientowałam, że to jest zupełnie niekorzystne po czasie i zdążyłam wycofać się właśnie w ciągu tych 14, nawet wtedy chyba było 10 dni.
Bez problemów?
Tak, no problem był, bo ten pan mnie tak nawinął, że jeszcze cofnął datę trochę, ale...
żeby szybciej minęło to 14 dni.
Ale przyszedł w piątek i właśnie chodziło o tą sobotę, niedzielę. Ale ja po prostu się zorientowałam i ponieważ poczta już nie była czynna w piątek, ale ja pojechałam, wzięłam taksówkę, pojechałam na pocztę główną i nadałam jeszcze... właśnie, że rezygnuję z tej umowy listem poleconym. Dosłownie, ja byłam bardzo zdenerwowana i...
No właśnie, naraził panią na nerwy i jeszcze koszty.
Chodziło o ten jeden dzień, dosłownie brakowało tam, że jeszcze w sobotę jeszcze można było też cofnąć, ale już byłam tak zdenerwowana, że jeszcze pojechałam na pocztę główną i szybko zrezygnowałam, ale no tak potrafią oszukiwać i już od tej pory to już się bardzo pilnuję, staram się. No u nas też w parafii właśnie są komunikaty, no ale nie wiem... No ciężko jest. Niektóre osoby to mimo to, tak jak mój sąsiad i sąsiadka mówiła, że już tyle mu tłumaczyła, ale no jednak otworzył drzwi i jednak no coś tam z domu chociaż zwinęli. Nie?
Zapominają po prostu starsi ludzie o ostrzeżeniach. To jest chyba największy
dziękuję
problem.
Dziękuję bardzo za audycję.
Dziękuję bardzo i życzymy po prostu dalszych zwycięskich bojów z oszustami, bo jak do tej pory słyszymy, że miała pani raczej zwycięskie te spotkania, tak?
I bardzo pomocna taki tak. Właśnie telefon, gdzie mieszkańcy bardzo jak słuchają bydgoszczanie, to mają po prostu słyszą, jak można to reagować.
No ale jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie starsi, dobrze wychowani, są ufni i nie wyobrażają sobie, że ktoś bez powodu ich oszuka. Najczęściej właśnie oszukuje się na telekomunikację. Jest jakaś w Bydgoszczy jeszcze jedna instytucja, która ma bardzo zbliżoną nazwę. Coś tam telekomunikacja i coś. I ja się spotkałam już z kilkoma osobami, których naciągnięto na zmianę abonamentu, a potem wykręcenie się z tego, no to jest tak skomplikowane, trudne, tak. Bo mimo tych 14
nawet może
dni...
może się wiązać z kosztami.
Tak, mimo i przysyłają rachunki, nie odłączają jakiegoś tam... No są takie chwyty, że to jest aż niemoralne.
Spróbujmy jeszcze odebrać jeden telefon. Halo?
Dobry.
Dzień dobry. Oj, bardzo słabo słyszymy, ale proszę mówić.
Jestem wnuczką, która mieszka z babcią. I chciałam tylko przestrzec seniorów, żeby nie byli prawdomówni, żeby nie mówili wszystkiego, co się dzieje w domu. Chodzi mi o taką sytuację, gdzie małżonkiem z racji pracy zawodowej nie przebywamy w domu. I wielokrotnie słyszymy, jak babcia obcej zupełnie osobie, która stoi na wycieraczce, opowiada, albo młodych ciągle nie ma w domu, mm-hmm. bo oni ciągle pracują.
Oni potrzebują kontaktu z kolei, ci starsi ludzie właśnie. I się, no, i dlatego się wywnętrzają.
No więc właśnie, i tutaj też chciałam przestrzec, żeby no, starsze osoby no, nie były takie wylewne, tak? No niestety... padła ofiarą umowy niekorzystnej, jeżeli chodzi o operatora usług elektrycznych, energetycznych, tak? No niestety jesteśmy w stanie się z tego wycofać, bo za późno się o tym dowiedzieliśmy. Postanowiliśmy no jak gdyby kontynuować już tę zawartą umowę. Natomiast w tej chwili cała sytuacja polega na tym, że oni systematycznie wydzwaniają i mówią, że są zaległości na koncie. Ja osobiście dokonuję tych płatności konta internetowe.
A więc... ewentualnie droga sądowa tutaj nie pomogłaby?
Słucham?
A droga sądowa ewentualnie tutaj nie dałaby rezultatu?
Znaczy powiem tak, no w tej chwili no babcia podpisała tą umowę w 2015 roku. Ta umowa obowiązuje przez 24 miesiące. Szczerze mówiąc...
Aha, wygaśnie.
Bo wolałabym już jej oszczędzić jakiś tam stres.
No tak, bo musiałaby rzeczywiście do sądu chodzić. Ale rzeczywiście pani głos może potraktuję jako klucz, jako podsumowanie naszych rozważań, bo to jest bardzo ciekawy i realistyczny głos, ostrzegający i jakby podsumowujący naszą dyskusję, ponieważ już powoli musimy, no niestety, kończyć nasze spotkanie w audycji publicystycznej. Każdy pytać może Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również i przede wszystkim w studiu gościom. Pani podinspektor Monika Chlebicz dzisiaj była z Państwem.
Dziękuję
z Komendy
bardzo.
Wojewódzkiej Policji. Panie Halina Mizera i Zenobia Hart z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pan Zdzisław Tylicki ze Związku Emerytów i Rencistów w Bydgoszczy. Andrzej Krystek też dopisuje się do tej listy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.